Nazywam się Andrzej Solecki. Dla Państwa jestem człowiekiem już w wieku starczym co najmniej, ponieważ kilka tygodni temu skończyłem 77 lat, ale z kinem zetknąłem się po raz pierwszy, mając niespełna 10 lat. Pochodzę z ziemi krośnieńskiej na Podkarpaciu i w tym miasteczku, w którym się urodziłem, na przedmieściach Krosna, już na początku lat 50. w tym miasteczku pokazywało się kino objazdowe, ale już od mniej więcej 1954 roku, czyli wtedy, kiedy ja już praktycznie kończyłem ówczesną siedmioklasową szkołę podstawową, już się pojawiło kino stałe. Dla takiego miasteczka i w ogóle dla zwłaszcza młodych ludzi w tamtym okresie, to było prawie coś, co można by porównać, że z objęciem Pana Boga za nogi. Głównie repertuar składał się z takich czy innych filmów radzieckich. Już właśnie gdzieś w połowie lat 50., kiedy się już przysposabiałem do pójścia do liceum ogólnokształcącego, które skończyłem w 59 roku, pierwszym takim filmem, który zrobił na mnie ogromne, właściwie w jakimś sensie przełomowe wrażenie, doznanie, przeżycie, to był film Wakacje z Moniką Ingmara Bergmana, jeden z jego pierwszych fabularnych filmów, jak Państwo zapewne wiedzą. Dla mnie, zresztą nie tylko dla mnie, dla całego polskiego społeczeństwa ten 56 rok, ówczesna czołowa gazeta wolnościowa, która miała tytuł Po prostu, która kształtowała opinię, to było najbardziej opiniotwórcze pismo, miało jakieś takie, że tak powiem, rubryki, działy, czy pisali tam tacy ludzie, którzy nie ze wszystkim się zgadzali, dali początek czemuś takiemu, co nazywa się właśnie rodowodem niepokorny. I tutaj od razu przechodzę na sprawy filmowe, bo dokładnie właśnie z tym przełomem, tym polskim pierwszym miesiącem takim przełomowym, tym przełomem październikowym 56 roku, także i w polskiej kinematografii, oczywiście całkowicie upaństwowionej, cenzurowanej, inwigilowanej i tak dalej, też coś się zaczęło lepszego niż do tej pory dziać. Dla mnie, z mojego punktu widzenia w tej chwili akurat, najistotniejsze było to, co się zaczęło zmieniać w repertuarze polskich kin. W Warszawie pojawiły się pierwsze jakieś skupiska młodych ludzi, głównie ze środowisk studenckich, inteligenckich, ale przede wszystkim także i wśród kilku światłych ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia w kulturze, w sensie redaktorów naczelnych gazet albo pewnych reżyserów. I właśnie w 1956 roku pojawia się po raz pierwszy termin i pojęcie dyskusyjnych klubów filmowych w Polsce. Coś, co od lat 20. już XX wieku było znane w innych krajach Europy Zachodniej. I człowiekiem, tym absolutnie number one, tym głównym animatorem, tym zwiastunem czegoś zupełnie nieprawdopodobnego w tamtych latach był reżyser Antoni Bochdziewicz. I on właściwie spowodował właśnie w tych środowiskach studenckich, młodej inteligencji warszawskiej taki ferment i nakierunkował ją na inne spojrzenie generalnie na film, na te obrazki celuloidowe. Byłem absolutnie zakładnikiem kina, że tak powiem, pasjonatem kina. Jak przyjechałem na studia do Wrocławia, akurat jeśli chodzi o wydział filozoficzno, czy w ogóle o te kierunki filozoficzno-socjologiczne w 1959 roku, nie miałem absolutnie żadnych szans ze względu na swoje pochodzenie. Zacząłem studiować na Politechnice na Wydziale Mechanicznym i ten wydział skończyłem. Wtedy jeszcze na Politechnice nie było dyskusyjnego klubu filmowego, bo jak za chwilę się dowiecie, to ja go właśnie założyłem. Ta kinowa sala 329, ona była niezniszczona, ona ma tam tę kabinę kinotechniczną jeszcze z czasów niemieckich, przedwojennych. I krótko mówiąc, ta sala kinowa była wykorzystywana właśnie na projekcje filmowe. Polegało to po prostu na tym, że jakaś grupa rzutkich, mniej czy bardziej aktywnych studentów, która tam się czymś interesowała, wchodziła w kontakt z wytwórnią filmów fabularnych na Wystawowej. Mnie jeszcze wtedy we Wrocławiu nie było, ale pamiętam, że na początku lat 60., jak żeśmy rozmawiali o tych właśnie tak zwanych pierwocinach klubów filmowych we Wrocławiu, to moi starsi koledzy mi mówili, że było to dokładnie w 1958 roku. Wtedy we Wrocławiu, przy okazji tam jakiegoś filmu, już nieważne jakiego i co to była za sytuacja, jako asystent chyba reżysera Wajdy pracował Kazimierz Kutz. I ci studenci politechniczni poprosili niewiele od siebie starszego, a może nawet młodszego Kazimierza Kuca, żeby on im coś tam, jakiś film aktualnie, czy nawet kilka rolek z jakiegoś filmu, który aktualnie był kręcony w ten filmu, przywiózł na Politechnikę, to sobie zrobią spotkanie, obejrzą, będą dyskutować. Pierwszym klubem filmowym we Wrocławiu, jaki się pojawił takim instytucjonalnym, to był klub, który stworzył pan Czesław Stasiewicz. Stworzył dyskusyjny klub filmowy, który przybrał nazwę Dyskusyjny Klub Filmowy ZSP, czyli Zrzeszenia Studentów Polskich, Pałacyk, bo w 1959 roku we Wrocławiu na ulicy Kościuszki 34, ówczesne władze w 1959 roku ten budynek oddały studentom, którzy byli zrzeszeni w organizacji Zrzeszenia Studentów Polskich właśnie. Więc mamy już ten pierwszy dyskusyjny klub filmowy tutaj w Pałacyku, ale w Pałacyku nie było sali kinowej. Ten klub zaczynał swoją działalność w oparciu o no właśnie takie mniej więcej spotkania kameralne jak w tej, a może nawet nieco mniejszej sali i wykorzystywał tylko aparaturę 16-mm projekcyjną. Niemniej ci działacze ówcześni, później moi starsi koledzy, no bo wszyscy żeśmy się tam kiedyś na pewnym etapie naszej działalności we Wrocławiu spotkali, zorientowali się, że dosłownie dwa kroki za miedzą pałacyku, prawie też dokładnie przy ulicy Kościuszki, a mianowicie w dzisiejszym kompleksie policyjnym, a ówczesnym milicyjnym, tam był Dom Kultury MO, czyli milicji, Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. I właśnie i tam na którymś tam piętrze, drugim czy trzecim, była zresztą od czasów przedwojennych, bo te budynki nie zostały zniszczone, była wspaniała, duża sala amfiteatralna z ekranem, z aparaturą, z całym zapleczem i staraniem ówczesnych studentów, tych właśnie spod znaku tego DKF-u, ze swoimi wszystkimi projekcjami. To był chyba 61 albo 62 rok, przeniósł się do Kina Śnieżka. Ja tutaj znów zrobię wtręt, że w tamtych latach we Wrocławiu było chyba 40 kilka kin. Ówczesne władze w porozumieniu z Politechniką otwarły w ogóle kino. Publiczne, normalne, miejskie kino, ono nie działało chyba każdego dnia, jeśli dobrze pamiętam. W tamtym rejonie, oprócz tego kina Politechnika, bo to dokładnie to kino się tak nazywało, kino Politechnika, no to skądinąd zresztą dla Wrocławia chluba nieprawdopodobna. Największe kino, jakie w ogóle było kiedykolwiek w naszym kraju, to było kino Gigant w Hali Ludowej. Jako ówczesny student drugiego czy tam trzeciego roku Politechniki zacząłem chodzić do tej Śnieżki. Wtedy poznałem się właśnie z tymi działaczami tego klubu filmowego. I proszę sobie wyobrazić, no, w logicznej, że tak powiem, konkluzji było, że skoro Ta grupa tych studentów, głównie uniwersyteckich, czy z tych uczelni artystycznych, które były tutaj bliżej centrum Wrocławia, skoro oni mogli sobie załatwić coś takiego, jak klub filmowy, mieć porządną salę w tej Śnieżce, to dlaczego studenci Politechniki, a mamy przecież to kino w Politechnice, spróbujmy coś zrobić w Politechnice. Poszedłem dokładnie tą samą ścieżką, co ci moi starsi koledzy z pałacyku, to znaczy najpierw wyposażyliśmy się, czy weszliśmy w posiadanie na Politechnice, władze nam wtedy sprzyjały, w 3 projektory 16-mm i zaczęliśmy działalność w 3 domach studenckich Politechniki. Nawiasem mówiąc, Politechnika miała te domy rozrzucone po całym mieście. Po tych pierwocinach tego DKF-u Politechnika, dopiero za jakieś 2 lata, czyli dokładnie w latach 1963-64, wierdziliśmy, że spróbujemy porozumieć się, bo Politechnika oczywiście tutaj absolutnie wszelkie błogosławieństwa nam dała, ale nie mogła ingerować w to, na ile my możemy domówić się i porozumieć się z tymi wszystkimi, którzy decydowali o działalności kina, miejskiego kina pod nazwą Kino Politechnika. Trzeba było się z jednej strony z tymi instytucjami, które od strony technicznej nadzorowały kina, a to się nazywało, ówcześnie to się nazywały okręgowe zarządy kin w każdym wojewódzkim mieście, w tym wypadku we Wrocławiu też był taki OZK, ale paliwo, filmy, czyli to, co najistotniejsze, o tym decydowała w ówczesnych czasach komunistyczno-socjalistycznych, czy demokracji ludowej, czy jakbyśmy to nawet prześmiewczo w tej chwili nie nazwali, o tym decydowała taka instytucja, która nazywała się Centrala Wynajmu Filmów. Tam się skupiało de facto to wszystko, co było skażone ideologicznie, to znaczy w tym sensie, że wszelkie macki cenzuralne to właśnie musiały oplatać Centralę Wynajmu Filmów, bo to był jedyny dystrybutor wszelkich filmów, stamtąd jedyne źródło, gdzie można było filmy pozyskiwać jakiekolwiek. Znów wrócę jeszcze raz do 1956 roku, do tej postaci tego legendarnego Antoniego Bogdziewicza, który wiedząc dokładnie, jak przez wiele lat w okresie dwudziestolecia międzywojennego to funkcjonowało w ówczesnych krajach Zachodu, stwierdził, że dla klubów filmowych tworzyć coś, co nazywa się pulą filmów specjalnych dla DKF, wyłącznie dla DKF, które będą, że tak powiem, w sensie tych rolek, tych taśm tam gdzieś zgromadzonych, będą miały stempel tylko dla DKF i nikomu więcej. Żeby dla klubów filmowych pozyskać specjalne filmy, na razie pomijamy, skąd te filmy mogły się znaleźć w Polsce, ale żeby je pozyskać, to musiały zapaść decyzje na najwyższym szczeblu partyjnym, czyli Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli totalitarnej polskiej władzy wszelakiej. I to był ten smaczek, to był ten haczyk, coś, co legło u podstaw no właśnie zainteresowania się takiego już naprawdę szerszego w aspekcie poważnie potraktowanej czy poważnie rozumianej kultury filmowej, czyli kontaktu aktywnego z filmem poprzez obejrzenie obrazu, ale obejrzenie jakiegoś filmu poprzedzonego prelekcją i po projekcji zawsze zakończonego dyskusją. Taka bardzo charakterystyczna triada: prelekcja, projekcja, dyskusja. Więc myśmy się porozumieli z tymi dwiema instytucjami. Ostatecznie zarejestrowaliśmy w 1964 roku. Upoważniony członek klubu raz w miesiącu musiał się udawać do tej właśnie mitycznej instytucji, którą już wymieniłem, Centrali Wynajmu Filmów, żeby według tego wszystkiego, co tam miał wynotowane, żeby móc wybrać te 4, 5 czy 6 filmów, z których skomponuje się comiesięczny zestaw, bo z tej centrali wynajmu filmów mogliśmy w skali miesiąca no, pozyskać jeden, dwa, góra trzy filmy. Z reguły potrzeba nam było pięć, niekiedy sześć, czasem i siedem, bo jeszcze były dodatkowe jakieś projekcje. Więc myśmy starali się pozyskiwać filmy z różnych potencjalnie możliwych źródeł. Mieliśmy ten jeden, mniej więcej raz w miesiącu mieliśmy film puli specjalnej. Raz w miesiącu, bo to już było rzeczywiście rygorystycznie. Bo jeśli chodzi o filmy puli specjalnej, to czasem mogły być dwa. Ale film z archiwum miesięcznie mógł być jeden, to już było dwa. No i później te kolejne to były z tej centrali wynajmu filmów. I jeszcze w ówczesnych czasach, wtedy w tym pionierskim właśnie okresie, czy tego wzrostu młodzieńczego, że tak powiem, to jeszcze mogliśmy, ale to już wymagało specjalnych zabiegów, myśmy akurat mieli takie możliwości w DKF-ie Politechnika, a mianowicie mogliśmy korzystać z zasobów filmowych ośrodków kultury najrozmaitszych ambasad, ale właśnie tylko krajów socjalistycznych. Ja nawiasem mówiąc już wtedy byłem po studiach, czyli już musiałem być poza Politechniką w sensie jakichkolwiek związków formalnych, ale pozostałem w więcej niż formalnych związkach, bo pozostałem po prostu, po serce mnie jako pozostałem w tym właśnie przybytku, który kilka lat wcześniej stworzyłem, czyli w tym DKF-ie Politechnika, pracując w wielkim, ciężkim przemyśle jako inżynier, mechanik, nawiasem mówiąc od pojazdów, od konstrukcji pojazdów szynowych, zawsze jeden dzień w tygodniu, w godzinach wieczornych miałem absolutnie wykrojony, bo to był właśnie DKF Politechnika